Kim są przestępcy seksualni? Z jakimi trudnościami się zmagają? Czy terapia przestępców seksualnych jest skuteczna? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z Arkadiuszem Bilejczykiem, psychologiem, psychoterapeutą i seksuologiem klinicznym, pracującym ze sprawcami przestępstw seksualnych. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu.
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
Panie Arkadiuszu, kim są w ogóle przestępcy seksualni, z którymi pan pracuje?
Nie wiem, czy to będzie zaskakujące, ale to są, można powiedzieć, zwykli ludzie. To są osoby, które przeważnie się nie wyróżniają specjalnie niczym. To są osoby, które wykonują bardzo różne zawody, mają bardzo zróżnicowane wykształcenie. Nie mamy takich dokładnych badań epidemiologicznych, które byśmy robili w Polsce, czy w ogóle w Europie na szerszą skalę, które by pokazywały może jakieś większe zależności pomiędzy czy sytuacją społeczną, czy zawodową. Trudno jest więc tutaj jakieś zgeneralizowane tendencje budować czy opisywać, natomiast no spośród pacjentów, z którymi do tej pory prowadziłem terapię, czy opiniowałem sądowo, czy konsultowałem, to są osoby naprawdę pełen przekrój społeczny. Myślę, że jakbyśmy taki rozkład normalny, krzywą Gaussa mieli narysować, to zmieścilibyśmy pod tą krzywą osoby naprawdę z różnych grup społecznych i zawodowych. Tak więc nauczyciele, lekarze, osoby bezrobotne również, osoby wykonujące prace fizyczne, pracownicy biurowi, umysłowi, funkcjonariusze. Tak, to zdarzają się osoby chyba z każdej grupy zawodowej. Mm-hmm.
Jakiego rodzaju przestępstw seksualnych dopuszczają się osoby, z którymi pan pracuje? O jakich czynach mówimy?
To są przede wszystkim osoby, które dopuściły się przestępstw przeciwko osobom poniżej 15 roku życia. Myślę, że to jest też taka grupa osób, wobec której sądy stosują szczególnie w ostatnich latach przynajmniej środki zapobiegawcze i orzekają, czy konieczność terapii, czy konieczność różnych innych oddziaływań, którym te osoby mają się poddać, czy są zobowiązane do poddania się. Jest pewien odsetek osób, które dopuściły się zachowań seksualnych niezgodnych z prawem wobec osób dorosłych, czy powyżej 15 roku życia, czy w ogóle dorosłych. Natomiast przewaga jest tutaj obecnie, przynajmniej w ostatnich latach, pacjentów, którzy dopuścili się takich zachowań, o których mówimy parafilne, pedofilne. Parafilne, czyli związane z zaburzeniami preferencji seksualnych, a pedofilne to oczywiście związane z pedofilią.
Okay, dziękuję, że też pan nam to tutaj uszczegółowił. A tak się zastanawiam, czy to jest tak, że te osoby trafiają do pana z własnej woli, czy jest to jakiś taki przymus sądu, aby podjęły się takiej terapii?
Obecnie, w tej chwili pracuję wyłącznie w takim komercyjnym centrum terapeutycznym i to osoby, które trafiają do mnie obecnie, to są osoby, które wyłącznie z własnej woli trafiają. Do niedawna pracowałem w publicznej placówce, w poradni seksuologicznej państwowej, która bierze udział w programie terapii sprawców, w programie, trudno powiedzieć tutaj o zgeneralizowanym programie terapeutycznym, natomiast zgodnie z ustawami, które w ostatnich latach powstały, ośrodek bierze udział w leczeniu sprawców, którzy są kierowani przez sądy. Więc na warunki ośrodka państwowego, z którym dalej mam jakiś kontakt, natomiast nie pracuję tam jako psychoterapeuta, jako seksuolog, dalej trafiają osoby, które są najczęściej po wyrokach sądowych, najczęściej z orzeczeniem tak zwanych środków zabezpieczających, które obligują ich do podjęcia terapii. Bywają nadal osoby, myślę, że ta proporcja się zmieniła, tak jak zaczynaliśmy w ogóle prowadzić terapię to rok 2005, 2006. W piątym roku się przygotowywaliśmy, w 2006 wystartowała pierwsza taka grupa terapeutyczna, to wówczas w tamtym okresie była mniej więcej równowaga pomiędzy osobami, które były w trakcie postępowania prokuratorskiego albo sądowego i które czy w związku z niepokojem, czy w związku z sugestią adwokata zgłaszały się na terapię jeszcze przed wyrokiem. Osób, które były po wyrokach, myślę, że to mniej więcej było zostało wyrównane. Tak trudno mi teraz też wyszukiwać takie liczby w głowie. Natomiast w ostatnich latach, jak pojawiały się kolejne nowelizacje przepisów i pojawiły się dośrodki zabezpieczające, które no, w zasadzie obligatoryjnie są orzekane wobec sprawców przestępstw seksualnych, jest zdecydowana przewaga osób, które są już po wyroku i które mają, no właśnie, tak, któryś z tych środków zabezpieczających do realizacji. I to mówię o warunkach państwowej placówki. W warunkach prywatnej placówki, gdzie osoby przychodzące na terapię no, po prostu ze swojego portfela finansują tę terapię, to są najczęściej osoby, które widzą u siebie jakieś skłonności, natomiast nie popełniły czynu. To są osoby, które można powiedzieć, że mają wyższy poziom świadomości, no, chyba dobre określenie, i zdają sobie sprawę z tego, że czy preferencje, czy fantazje, czy jakiś element potrzeb w obrębie swojej seksualności, to są potrzeby, które są potrzebami, nazwijmy to szczególnie, nieprawidłowymi bądź zagrażającymi, czy dla nich samych, czy dla kogoś. I te osoby z własnej motywacji poszukują wówczas pomocy. W warunkach takiej komercyjnej służby zdrowia, prywatnych placówek, nie jestem pewien, czy w ogóle się jakoś zdarzają osoby właśnie z orzeczonymi środkami zabezpieczającymi. Myślę, że osoby, które przychodzą, to są właśnie osoby, które obawiają się, że coś się może stać. No i też są osoby, które są właśnie w trakcie jakiegoś postępowania, natomiast jeżeli nie są wobec nich orzeczone takie środki jak areszt tymczasowy jeszcze przed sprawą sądową, przed wydaniem wyroku, wówczas albo jest to dla nich takim ostatecznym motywatorem, że chyba coś trzeba zrobić w obrębie swojego zdrowia seksualnego, albo również tak zdarzają się osoby, które traktują tą terapię, to zgłoszenie na terapię jako pewien argument dla sędziego czy dla prokuratora, że same z siebie podjęły, z własnej woli podjęły jakąś pracę terapeutyczną.
A tak w takim codziennym funkcjonowaniu takie osoby, które decydują się skorzystać z pomocy, jakich trudności doświadczają? Po czym mogą poznać, że to jest taki moment, że warto skorzystać z tego wsparcia?
Jeżeli przychodzi moment, że warto skorzystać z takiego wsparcia, to niestety jest to wtedy, kiedy już jest troszeczkę za późno, wtedy, kiedy coś się już zadziało. I myślę, że tutaj bardziej chodzi o pewnego rodzaju rzeczywiście świadomość swoich potrzeb, swojego przeżywania, własnej seksualności, reagowania pobudzeniem seksualnym. I takimi impulsami czasami potrafią być filmy, w których pojawia się podobna tematyka, jakieś głośne sprawy komentowane w mediach w obrębie tej tematyki albo zbliżone, które budują motywację. Czasem jest to związane oczywiście z niepokojem, z lękiem, tak, że mnie też mogłoby coś takiego spotkać, albo że wyjdzie na jaw, że ja mam coś podobnego, więc coś z tym zrobię, a czasem niekoniecznie chodzi o samo doświadczenie lęku, tylko jest to jakiś proces motywacyjny, w którym no, obejrzenie takiego materiału, czy usłyszenie o podobnej sprawie jest jakimś no, ostatnim tutaj kamyczkiem przed podjęciem takiej decyzji. No i też praca z takimi osobami jest pracą, która, nie chcę powiedzieć, że jest łatwiejsza, bo może nie o to chodzi, że jest łatwiejsza w sensie technicznym, natomiast jest to praca na innym poziomie motywacji. Jest to praca na takim poziomie motywacji, kiedy no nie ma za plecami tak tego sędziego, tego wyroku, czy tej groźby, że jakiś wyrok zapadnie, tylko jest rzeczywiście autentyczna, własna, wewnętrzna motywacja do zmiany, która, jak dobrze wiemy, my psychoterapeuci, jest najbardziej cenną motywacją. Mhm.
No tak, a w sytuacji, kiedy jest to orzeczone przez sąd, na przykład jako taki środek zapobiegawczy, to jest to motywacja zewnętrzna, czyli takie osoby po prostu przychodzą z obawy przed karą.
No też nie generalizowałbym, że wszystkie osoby, bo jak to zazwyczaj bywa, tak tutaj z tą krzywą Gaussa, no to znajdziemy różne osoby w każdej grupie i tak zdarzają się osoby, które no niekoniecznie mają jakąś swoją motywację i ta zewnętrzna motywacja jest podstawową albo czasem jedyną. Ale są też osoby, dla których, no właśnie, tak, to usłyszenie tego wyroku i doświadczenie tej sprawy sądowej jest czymś, co naprawdę im uzmysławia, że mają jakiś problem. I takie osoby, pomimo tak, tych środków, pracowników, zabezpieczając ich z wyroku sądu, również aktywizują całe pokłady swojej wewnętrznej motywacji. Więc jakoś bardzo bym tutaj nie generalizował. Myślę, że odbiór społeczny będzie inny, prawda? Że jeżeli ktoś usłyszy, że dajmy na to jakiś, przepraszam, pedofil, który nigdy nikogo nie skrzywdził, ale właśnie zauważył u siebie jakieś takie tendencje, poszedł po pomoc, to myślę, że to jest taka osoba, która może się, no, pomimo swojej pedofilii, nawet z jakimś rodzajem uznania spotkać. Natomiast jeżeli to jest osoba, wobec której już zapadł wyrok, czyli to jest osoba, która dokonała jakiegoś przestępstwa, to ten odwrót taki zewnętrzny, społeczny, on po prostu będzie negatywny. Mhm.
A czy zdarza się, że trafiają do gabinetu osoby na przykład takie nakłonione, namówione przez bliskich, że widzę, że coś jest z tobą nie tak, że jest ci trudno nawiązywać relacje na przykład? Czy zdarza się tak, że też takie osoby z otoczenia tutaj jakoś nakłaniają do skorzystania z pomocy?
Zdarza się. Tak, zdarzają się takie sytuacje i czasem to są młodzi mężczyźni przyprowadzani przez któregoś z rodziców albo przez swoją partnerkę, albo są to mężowie przeprowadzani przez żony, przez mężów, tak, tutaj kwestia orientacji nie ma żadnego znaczenia, prawdę mówiąc. W jednym z takich charakterystycznych może wydarzeń to jest odnalezienie właśnie przez kogoś z bliskich jakichś materiałów pornograficznych o takim nieprawidłowym charakterze i wówczas się pojawia sugestia albo żądanie. Także no, jeżeli czegoś z tym nie zrobisz, to my tutaj relacyjnie będziemy mieć problem. I w takie sytuacje się zdarzają. Trudno mi powiedzieć, jak też statystycznie się do tego odnieść. Natomiast tak, zdarzają się.
A jak to jest z płcią? Czy to częściej są mężczyźni czy kobiety?
Zdecydowanie częściej mężczyźni. Zdecydowanie częściej i też nie wiem, czy wymiar sprawiedliwości prowadzi statystyki, przynajmniej takie dostępne zewnętrznie, jak się nie pracuje w strukturach. Natomiast też pracując jako superwizor, też pracuję jako superwizor na oddziałach terapeutycznych w zakładach karnych, gdzie jest prowadzona terapia dla sprawców przestępstw seksualnych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności. Więc też mam trochę wglądu w pracę wewnątrz zakładów karnych i wewnątrz całej tej struktury organizacyjnej, gdzie jest prowadzona taka pomoc psychoterapeutyczna dla tych osób, to wśród tych osób to są właśnie przede wszystkim mężczyźni. Jak zdarza się, że konsultuję superwizyjnie, czy konsultuję w gabinecie kobietę, to są to jednostkowe przypadki, takie, które na tyle rzadkie, że się je potem po prostu pamięta. Mhm.
Też ten temat właśnie pedofilii wśród kobiet był tematem, który poruszałyśmy z profesor Weissert podczas spotkania w zeszłym miesiącu, albo na początku maja, w zeszłym miesiącu, tak mi się wydaje, więc jeżeli ktoś z Państwa jest tym szczególnie zainteresowany, to też odsyłam do tego, bo był taki moment, że się dość mocno na tym elemencie tego problemu złożonego bardzo skupiłyśmy. Pani Natalia pyta, jak często wśród przestępców seksualnych zdarzają się psychopaci?
Bardzo trudne pytanie, bo też należałoby doprecyzować, której z teorii użyjemy do określenia, kto jest psychopatą, a kto nie jest psychopatą. Myślę, że no, tych teorii jest tutaj kilka i w takich szczegółowych badań, czy wśród dyssocjalnych cech, które prezentuje dana osoba, rzeczywiście możemy rozpoznać psychopatię w myśl której z teorii, które funkcjonują. Takich badań jest mało i to są badania o charakterze naukowym. Wtedy, kiedy rzeczywiście ktoś wykonuje jakąś pracę zazwyczaj gdzieś na etapie doktorskim są to prowadzone badania, czyli takie już dosyć skomplikowane, dosyć rzetelne. Natomiast nie są prowadzone wobec całej populacji skazanych. I trudno naprawdę powiedzieć, jak to jest z tą psychopatią. Natomiast jeżeli chodzi o rozpoznanie osobowości dyssocjalnej, to jest takie rozpoznanie osobowości, które możemy znaleźć w naszej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10, która ciągle jeszcze obowiązuje. Czekamy na ICD-11, które już w zasadzie powinno wchodzić. Troszkę nam zmieni sposób prowadzenia diagnoz. Natomiast odnosząc się do ICD-10, to w osób takich dyssocjalnych będzie sporo. To Też tutaj odniosę się trochę do szacunków i do wniosków z różnych takich nieco fragmentarycznych badań. To będzie tak mniej więcej od 1/4 do 1/3, a według niektórych badań może nawet blisko 40% osób, które są wskazywane. Tak z moich doświadczeń też dosyć sporo prowadzę diagnoz sądowych i dosyć sporo też opiniuję. Wiele opinii przez ostatnie lata wykonałem. To takich osób, o których ja rozpoznawałem osobowość dyssocjalną, jest około 15%.
W jaki sposób taka praca terapeutyczna może pomóc sprawcom przestępstw seksualnych lub osobom, które jeszcze tych przestępstw seksualnych nie popełniły, ale zwracają się po pomoc, bo obawiają się, że może to nastąpić?
Czyli jak wygląda pomoc osobom, które zauważają u siebie, tak, jakieś niepokojące cechy, potrzeby seksualne?
To najpierw może te osoby, które zauważają u siebie cechy i zgłaszają się po pomoc, a później porozmawiamy też może o tych osobach, które już dokonały jakichś przestępstw, dobrze?
Dobrze. No, ta praca terapeutyczna jest o tyle emocjonalnie lżejsza i myślę, że i dla pacjenta, i dla terapeuty, bo tam nie ma w tle zachowań, które miałyby taki charakter obciążający, bo no cóż, to jest trudne dla terapeutów też słuchać o czynach, o zachowaniach, tak o krzywdzie, która została dokonana przez ich pacjentów i to no, wymaga szczególnego podejścia do pracy terapeutycznej. Więc w przypadku osób, które nie skrzywdziły nikogo, nie popełniły przestępstwa i przychodzą właśnie z taką swoją motywacją na tle pracy z osobami skazanymi, wśród których no, czasem naprawdę takie trudne, przerażające historie się zdarzają, to jest to taka praca, gdzie naprawdę można mieć coś na kształt uznania dla tej osoby, że ma tą odwagę, że się przyznaje, że rzeczywiście chce coś z tym zrobić, że jest na tyle świadoma, że zanim coś się zadziało, to przychodzi po pomoc terapeutyczną, więc bez tego obciążenia jesteśmy rzeczywiście w stanie skupić się od razu na pracy w obrębie seksualności, w obrębie rozpoznawania potrzeb, które byłyby potrzebami jak najbardziej takimi no, prawidłowymi, które nie prowadzą do wyrządzenia krzywdy nikomu i rozwijania zainteresowania potrzeb, tak, czy popędowości w obrębie tej zdrowej części seksualności. Też wydaje mi się, że osoby, które zgłaszają się zanim coś się stanie, to są nie tylko osoby, które mają dużą świadomość siebie, ale to też są osoby, które tak chyba jest, że mają nieco mniejsze nasilenie tych, no, nazwijmy to, dewiacyjnych cech, tak używając statystycznego języka. W statystycznym kontekście używam tego słowa, tych dewiacyjnych cech i są w stanie funkcjonować, realizując swoją seksualność w taki typowy sposób, prawidłowy sposób. Więc ta praca też pewnie dzięki temu jest lżejsza. Często jest tak, że praca skupia się na takim procesie, mi się to kojarzy z procesem rozstawania i żałoby. Może nie tak bardzo wprost, natomiast w pewnym sensie. Może bardziej adekwatne to będzie porównanie do takiego procesu rozstawania się i żałoby, jak w terapii uzależnień to rozumiemy, tak? Czyli ktoś, kto ma wiele bardzo ambiwalentnych wspomnień w związku z substancją, którą przyjmował, dokonuje takiego właśnie rodzaju rozstania, potem przeżywa żałoby, bo tam, jak to bywa w uzależnieniach, nie tylko złe, ale też są dobre wspomnienia. Tutaj, no nie jest to tożsame oczywiście, natomiast właśnie w ten sposób mi się kojarzy, że jest to żegnanie się z jakimś elementem swojej seksualności i żegnanie się z być może, tak nie chcę też poetycko bardzo brzmieć, z obietnicą jakiejś przyjemności, natomiast takiej grzesznej przyjemności. Więc ten rodzaj pracy wydaje mi się, że ma taki podstawowy, szczególny, no, kluczowy chyba, kluczowe znaczenie w całym procesie i w momencie, kiedy ta osoba zgłaszająca się na terapię jest w stanie po pierwsze rozpoznawać różne elementy swojej seksualności, które mogłyby być zagrażające, jest w stanie rozpoznawać sytuacje, w których ta niepokojąca seksualność się odzywa i która mogłaby impulsywnie tak gdzieś tutaj no, pokierować jakimś zachowaniem, kiedy są w stanie realizować swoją seksualność, skupiając się wyłącznie na takich zachowaniach, bodźcach, obiektach, które są no, prawidłowe, które są dobre, to no, wtedy w zasadzie możemy uznać terapię za zakończoną, tak po etapie określania, na czym polegają zagrożenia, po etapie godzenia się z tym, że ta forma, ta część seksualności nie będzie realizowana, po etapie takiego no, dosyć precyzyjnego, to jest taki chyba najdłuższy i najtrudniejszy etap terapeutyczny, wtedy, kiedy po nazwijmy to, wglądzie, tak do określeniu tego wewnętrznego świata przeżyć i wewnętrznego sposobu narracji wokoło seksualności, troszkę się, tak w cudzysłów wezmę, wypróbowuję te informacje, tak wnioski z tego wglądu w życiu. Wtedy ta osoba ma się otworzyć na to, kiedy, na kogo, w jakich sytuacjach, w jakich okolicznościach budzi się ten niepokojący popęd seksualny i no, ten etap rozpoznawania i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami jest etapem, który no tak, ma podstawowe chyba znaczenie dla umiejętności tak powstrzymywania tych niepokojących impulsów. A no, też odnosząc się do swoich doświadczeń w ogóle, do literatury, która no, literatura badania nad parafiliami może nie są jakoś głęboko historycznie osadzone, to w początek XX wieku to jest taki czas, kiedy zaczęto badać seksualność pod kątem takiego zdrowia seksualnego, też w obrębie przemocy seksualnej. To bardzo duży nacisk jest kładziony na rozwijanie właśnie tej zdrowej części seksualności. To w ogóle tak jest, że bardzo rzadko zdarzają się osoby, nawet wśród tych osób, które no, dokonały takich bardziej znaczących, bardziej brutalnych czy przemocowych zachowań. Rzadko tak jest, żeby te osoby nie miały chociaż jakiegoś małego elementu takiej zdrowej seksualności. To jeden z podział zaburzeń preferencji seksualnych to jest taki podział na zaburzenia wyłączne i niewyłączne. Czy jak to się określa w literaturze, tak ekskluzywne i nieekskluzywne, co budzi rozbawienie u studentów, bo to się kojarzy z pedofilią od Prady albo coś w tym stylu. Więc ten rodzaj zaburzeń preferencji wyłącznych to jest ten rodzaj, kiedy ta osoba jest ukierunkowana właśnie wyłącznie na takie dewiacyjne obiekty czy dewiacyjne sposoby realizacji. I tu też nie znam statystyk, bo nie wiem, czy takie badania, jest duża szansa na ich przeprowadzenie i czy one w ogóle były realizowane na jakąś większą skalę, jak duży procent osób ma takie wyłączne potrzeby. Tak ze swoich doświadczeń to wiem, że to naprawdę byli pojedynczy pacjenci. Zdecydowana większość pacjentów ma taki niewyłączny charakter zaburzeń preferencji seksualnych, co oznacza, że no tam, przepraszam, jest co rozwijać, tak? W sensie rozwijania tej zdrowej części seksualności.
Okay. Czyli wtedy się w toku terapii skupiamy się na tym, żeby rozwijać tę zdrową seksualność, znaleźć te elementy, które są zdrowe i skupiać się na nich.
W pewnym sensie tak.
To jest duże uproszczenie.
W takim uproszczeniu i nie wchodząc może w jakieś niuanse związane z technikami terapeutycznymi. Natomiast tak, no możemy w ten sposób to określić. Tak jeszcze w kontekście tego wątku związanego z żałobą. Bywa, że u niektórych osób subiektywnie przeżywana satysfakcja seksualna, przyjemność seksualna wynikająca z takich właśnie dewiacyjnych, parafilnych doświadczeń jest większa, a czasem jest znacząco większa od satysfakcji wynikającej z realizowania tej zdrowej części seksualności i wówczas ten wątek, no właśnie nazwijmy to żałoby, jest wątkiem związanym z pogodzeniem się z tym, że tej szczególnie dużej przyjemności seksualnej ta osoba już no, nie będzie przeżywać i ta osoba ma wyrazić na to zgodę, ma dojść do takiego momentu w swoim procesie terapeutycznym, kiedy jest rzeczywiście w stanie powiedzieć tak. Wiem, z czym to się wiąże, wiem, że tracę ten rodzaj przyjemności, natomiast pozbywam się tego rodzaju przyjemności właśnie dlatego, żeby nie krzywdzić tak czy siebie, czy kogoś. To jest dla mnie większa wartość i no, jestem w stanie tutaj pozostać na takim niższym potencjale przeżywania satysfakcji seksualnej, ale nagrodą dla mnie będzie to, że będę mógł, czy będę mogła powiedzieć o sobie tak, że właśnie wykonałem pracę, że są wartości, których jestem w stanie się teraz trzymać, to rzeczywiście ma duże znaczenie. Wiesz, w ogóle kwestia wartości dla osób, które dopuściły się różnego rodzaju przestępstw, tak to w ogóle w terapii chyba osób, nie tylko przestępstw seksualnych, które no, mają motywację, żeby żyć zgodnie ze społeczeństwem, czy zgodnie z literą prawa, to ta satysfakcja z umiejętności, z możliwości i pielęgnowania jakichś wartości i postępowania zgodnie z nimi jest bardzo, bardzo ważne.
A jak ten proces terapeutyczny będzie się różnił u osób, które już dopuściły się przestępstw seksualnych?
Tam jest bardzo, bardzo dużo lęku u tych osób, ponieważ one zostały no, zdemaskowane. Tak, i nie tylko zdemaskowane, ale też ukarane. Nie tylko zdemaskowane z tym, że mają jakieś cechy, ale też zdemaskowane z tym, że dokonały czegoś, co było krzywdzące wobec innej osoby. Więc to jest no, przeolbrzymi bagaż, który no, przede wszystkim jest związany z takim lękiem. No na zewnątrz, wobec ludzi, z takim lękiem, jaka kara jeszcze może mnie spotkać, z takim lękiem, co powiedzą sąsiedzi, co powie rodzina, co powie ta społeczność, w której się znajduje wtedy, kiedy się tego dowie, albo może już się dowiedziała, jak oni zareagują, jak ja do nich będę wracać, to w przeżywanie tej problematyki, myślę, że przez jakiś nawet czasem długi czas jest zdecydowanie na pierwszym planie dla tych osób niż wprowadzenie jakiejś korekty terapeutycznej w obrębie swojej seksualności. Wydaje mi się, że tak patrząc na takim może nieco pierwotnym, ewolucyjnym poziomie, jak spojrzymy na ten lęk związany z wykluczeniem poza grupę, lęk przed ostracyzmem, to jest taki pierwotny lęk o przeżycie, prawda? No jednostka, tak ewolucyjnie mówię, może nie jest adekwatny w dzisiejszych czasach, ale to są takie, myślę, nasze głębokie mechanizmy, które sobie pewnie społecznie od wielu pokoleń przekazujemy, że osoba wykluczona poza grupę, no to ma małe szanse, żeby sobie poradzić ze zgromadzeniem zapasów na zimę, albo właśnie z przeżyciem zimą, albo w zapolowaniu na jakiegoś grubszego zwierzę i tak dalej, i tak dalej. Więc ten lęk, który zatrzymuje nas niekiedy przed dokonywaniem jakichś tam zachowań, który na co dzień myślę, że dla nas jest takim lękiem, który dobrą robotę robi, to w przypadku osób, które rzeczywiście się tutaj ocierają tak o odrzucenie, o ostracyzm, czasem może się obawiają w jakiejś formy wręcz linczu ze strony osób, ze strony swojej społeczności, w której funkcjonowały, no to u nich się uruchamia lęk na pierwotnym poziomie lęku przed śmiercią. I dopóki nie poradzimy sobie z tym lękiem, to w ogóle pójście w dalsze etapy terapeutyczne jest bez sensu, bo nie będziemy mieli jakichś większych efektów w pracy terapeutycznej, dopóki osoba funkcjonuje w taki sposób, że no, spodziewa się, że dosłownie za każdym rogiem czyha zagrożenie, tak, sąsiad, nie wiem, wujek czy ktokolwiek inny, kto dokona jakiegoś aktu agresji wobec tej osoby, więc dopóki pacjent nie upora się z tym elementem, z tym etapem, z tym lękiem, to dalsza praca terapeutyczna nad preferencjami seksualnymi naprawdę no nie ruszy. Więc dla niektórych osób to jest bardzo, bardzo długi etap. Dla niektórych osób moment, kiedy oni są naprawdę gotowi na rozpoczęcie terapii w związku z seksualnością, to jest moment, w którym już jest po wyroku, w którym wyszły z zakładu karnego, w którym no, są w stanie jakoś funkcjonować w tej społeczności, w której obecnie się znajdują. Czy pojechały w nowe miejsce, do innego miasta, do innego kraju, czy wróciły do swojej miejscowości, czy na swoje osiedle i tam urządzają sobie dalszą część życia. Tak, to dopiero wtedy, kiedy mają względne poczucie bezpieczeństwa takiego społecznego, będzie można liczyć na to, że zajdzie jakaś trwała zmiana w obrębie pracy nad seksualnością. No i to jest okres taki krytyczny. No z jednej strony można powiedzieć, że osoby, które mają dużo tego lęku, będą się nieco bardziej pilnować, żeby znowu nie popełnić jakiegoś przestępstwa. Rzeczywiście tak to działa. Lęk przed powrotem do zakładu karnego, czy lęk taki przed wykluczeniem społecznym jest lękiem, który dla bardzo wielu osób, no nie wszystkich oczywiście, tak, ale dla bardzo wielu osób jest na tym etapie przynajmniej wystarczającym lękiem, żeby się pilnować, żeby nie dokonać kolejnego przestępstwa. Przepraszam, bo chciałem już iść dwa wątki dalej. Natomiast to nie jest wystarczające, żeby liczyć na to, że dokona się jakaś trwała zmiana, bo tak jak to z lękiem bywa, my ludzie się adaptujemy do różnych trudności i habituujemy się na ten lęk i zaczynamy go odczuwać mniej czy z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień. Więc jeżeli też nie włączymy takich oddziaływań terapeutycznych, to wtedy jest duże ryzyko, że te zachowania się powtórzą. To jest ten szczególnie ryzykowny moment, tak, kiedy ta osoba już nie ma takiego dużego lęku przed swoją społecznością, czy przed zakładem karnym, powrotem do zakładu karnego. Habituuje się już na te warunki, a nie zostanie objęta jakimś programem oddziaływań terapeutycznych, to jest taki moment, kiedy znacząco wzrasta to ryzyko, że ta osoba może ponownie podjąć jakieś przestępcze zachowania, krzywdzące zachowania seksualne. Więc w tym momencie jest bardzo wskazanym, żeby ta osoba się znajdowała właśnie pod opieką terapeutyczną. Wówczas ten proces terapeutyczny on no, będzie troszkę podobny do tego, o którym opowiedziałem w kontekście osób, które się z własnej woli zgłaszają, tak nie mając na koncie jakiegoś przestępstwa, do popełnionego przestępstwa seksualnego. Tyle, że ten lęk czasem to też idzie w stronę depresji, tak? Wtedy, kiedy ten lęk opada do tych osób, można powiedzieć, że wówczas uzmysławiają sobie, tak, że dokonały jakąś krzywdę, że są sprawcami przemocy, zaczynają się obarczać odpowiedzialnością, obarczać winą i to też zmierza w stronę takiego udepresyjnienia. To również jest moment ryzyka, bo w takim pogorszeniu nastroju dużo jest mniej kontroli nad zachowaniem niż w nasilonym lęku. W nasilonym lęku tej kontroli nad zachowaniem możemy oczekiwać więcej, a w obniżonym nastroju tej kontroli nad zachowaniem może być mniej. Tak czy inaczej, wzięcie pod uwagę tych różnych czynników, strogo już tutaj powiem, tego zdrowia psychicznego ma bardzo istotne znaczenie i osoba, która właśnie ma nadmiar lęku, czy ma bardzo pogorszony nastrój, czy jakieś inne objawy się pojawiły, tak? No, czasem się zdarza, że osoby pod wpływem takiego długotrwałego stresu też zaczynają doznawać jakichś psychotycznych objawów, to leczenie wówczas jest jeszcze bardziej specyficzne, jeżeli trzeba sobie poradzić z psychozą, więc mając to pod kontrolą, można zaczynać pracę nad seksualnością, gdzie i jest ten element rozwijania zdrowej seksualności, i jest ten element takiego zdefiniowania tej niezdrowej części seksualności, patologicznej części seksualności, tak, aby móc wiedzieć, czego się po sobie można spodziewać właśnie w różnych sytuacjach. Jeżeli to dotyczy dzieci, to należy wziąć pod uwagę przeróżne okoliczności, kiedy dzieci się pojawiają gdzieś w pobliżu. To też nie jest tak, że osoba z rozpoznaniem pedofilii pobudza się seksualnie na każde dziecko. To w obrębie pedofilii osoby, które są pedofilami, też mają jakieś swoje szczególne upodobania do jakiegoś szczególnego typu urody, czy w jakiegoś konkretnego wieku, czy jakichś konkretnych cech, które takie dziecko posiada. Więc też jest sporo takich niuansów, na które po prostu należy zwrócić uwagę, bo ta sama osoba, będąc, no nie wiem, przepraszam, w przedszkolu, może nie stwarzać żadnego zagrożenia, bo będąc w tym przedszkolu, to nie doświadcza tam obecności dzieci, które leżą gdzieś w obrębie zainteresowań seksualnych, ale na przykład, no nie wiem, w podstawówce, w starszych klasach albo w jakimś innym kontekście, nie w klubie sportowym, to już zdecydowanie tak, więc na to wszystko z pacjentami zwracamy uwagę. Terapia grupowa jest tutaj pomocna, bo pacjenci widzą nawzajem, jak to jest u siebie, no i z jednej strony czują się, przepraszam, że tak mówię, ale raźniej, tak, to, no ale natura ludzka chyba działa, myślę, że wszyscy dobrze pamiętamy, że jak dostaliśmy pałę z fizyki, to było nam raźniej, jak ktoś jeszcze dostał pałę z fizyki, więc to też działa w taki sposób. I tak naprawdę to najistotniejszym elementem jest to, że dostrzegając jakieś niuanse seksualności u współpacjentów, też łatwiej im identyfikować u siebie. I też w terapii grupowej, no, nie znam takich przypadków, żeby terapia grupowa jakoś skonsolidowała pacjentów przeciwko terapeucie i podtrzymywała negatywne objawy. To w literaturze możemy oczywiście takie przypadki, to się nawet nazywa ładnie w terminologii terapeutycznej antygrupa, takie przypadki rzeczywiście odnaleźć, ale tak przynajmniej w ośrodkach, które jakoś tam znam, takie zjawisko na szczęście nie nastąpiło i pacjenci się konsolidują w tym, aby nie dokonywać takiego rodzaju zachowań i też tak jest, że trochę rzeczywiście premiują się nawzajem za to, że nie zrobili tego, że skontrolowali się w takiej sytuacji, czy skontrolowali się w innej sytuacji. Więc ten proces grupowy tutaj takiego wzajemnego nagradzania za pozytywne zmiany też jest bardzo ważny i to tutaj myślę, że jest zdecydowana przewaga terapii grupowej nad terapią indywidualną. Więc może jeszcze w zasadzie tak jako wniosek moglibyśmy zaznaczyć tutaj, że w przypadku osób, które dopuściły się przestępstw, które mają to to piętno, czy poczucia winy, czy tego lęku, skuteczniejsza może się okazywać terapia grupowa, a w przypadku osób, które dostrzegają u siebie jakieś nieprawidłowe cechy, ale nie dokonały żadnego zachowania, może tak być, że skuteczniejsza będzie terapia indywidualna. Tak, bo tutaj myślę, że zbyt dużym kosztem dla takich osób mogłoby być ujawnianie tak szczegółów swojej seksualności. Ale tak, to też jest moja hipoteza, która wymagałaby przeprowadzenia badań i potwierdzenia w jakichś warunkach naukowych. No i to, co jest jeszcze ważne, to, bo pewnie jeszcze jakieś tam pytania się pojawiają, to, co jest jeszcze ważne, to, że terapia sprawców jest terapią długoterminową. To myślę, że nie wiem, 3 miesiące to nic się nie da zrobić. Taki program terapeutyczny, też w którego tworzeniu też brałem udział w Warszawie, w jednym z ośrodków, to jest program, który trwa 2 lata. Prawdę mówiąc, jak czasem są jakieś przerwy urlopowe czy świąteczne, to on się wydłuża i potrafi ta grupa trwać 2,5 roku, co jest uzasadnione, no bo też człowiek, żeby dokonać jakichś istotniejszych zmian w obrębie swoich cech psychicznych, a czasem w obrębie swoich cech osobowościowych, po prostu potrzebuje sporo czasu. Więc takie 2 lata, to wydaje mi się, że to może być jakiś tam minimum dla takiej terapii, żeby rzeczywiście zaobserwować jakieś pozytywne zmiany.
Nawet pojawiło się takie pytanie na czacie, ile trwa taka terapia, więc myślę, że tutaj pani Paulinie już odpowiedzieliśmy. Ja jeszcze, zanim zwrócę się w stronę czatu, chciałabym zapytać właśnie o te formy oddziaływań, bo mówił pan o terapii grupowej i mówił pan o terapii indywidualnej, ale zastanawiam się, czy jeżeli mówimy też na przykład o depresji czy o psychozie, jaka jest też rola psychiatry w tym? Czy to jest tak, że współpracujecie z psychiatrami jednocześnie podczas takich oddziaływań terapeutycznych wobec osób, które są sprawcami lub dostrzegają u siebie takie zagrożenie?
Koniecznie. To nie jest praca dla jednej osoby, to jest praca dla zespołu terapeutycznego. I to jest praca, która, no, prawdę mówiąc, powinna być pracą zaplanowaną na wiele, wiele lat, gdzie 2 lata terapii grupowej, powiedzmy, są takim zasadniczym, kluczowym modułem terapeutycznym. Ale takie osoby powinny mieć dostęp do pomocy, czy psychologicznej, czy psychiatrycznej, czy w jakimś kontekście seksuologicznej. Powinny mieć zapewniony taki dostęp, no, w zasadzie do końca swojego życia, bo też, powiedzmy to wyraźnie, zaburzenia preferencji jako takie są stosunkowo niezmienne. Nie jesteśmy w stanie wyleczyć pedofila z pedofilii w tym sensie, że on po terapii już nie będzie miał takich skłonności. On będzie miał takie skłonności przez całe swoje dalsze życie. To, co możemy uzyskać w terapii, no to właśnie umiejętność kontroli swoich zachowań, wyłapywania tych impulsów oraz budowanie motywacji do tego, żeby nie dokonywać takich zachowań oraz właśnie odnajdywanie wartości w budowaniu zdrowych, dorosłych relacji i funkcjonowania w obrębie tej zdrowej części seksualności. Więc ta współpraca, no ona jest istotna, bo zresztą w ogóle, jeżeli ktoś z Państwa się orientuje, jak wygląda w ogóle idea terapii grupowej, to jest to terapia, gdzie oprócz pracy psychoterapeutycznej, no jest też ta praca związana ze współpracą z psychiatrą. Jeżeli chodzi o seksualność, no to też bardzo ważna jest ta praca w kontekście seksuologicznym i osoby, które są terapeutami w tym obrębie, no po prostu potrzebują mieć tą wiedzę seksuologiczną, potrzebują mieć to wykształcenie seksuologiczne. Pomoc psychiatry jest niezbędna, bo mogą się bardzo różne rzeczy zadziać i włączanie leków czy przeciwdepresyjnych, no przeciwlękowych to w zasadzie może się nie stosuje, ale leków obniżających napięcie seksualne, tak, są takie leki, które wpływają na poziom, na produkcję testosteronu, które się stosuje, czy to iniekcje, czy to tabletki, to no, bez pomocy lekarza no, jest niemożliwym, żeby się uporać z tym, żeby sobie
czyli też ten zespół terapeutyczny będzie prawdopodobnie różny w zależności od pacjenta.
Obserwujemy takie tendencje do tworzenia takich zespołów, które są nieco podobnie ustrukturalizowane, nieco są podobne. Ośrodków w Polsce, które się zajmują tą tematyką, naprawdę nie ma dużo. W zasadzie z takich ośrodków, które mają taką szerszą ofertę i wykwalifikowany personel, taki z doświadczeniem i aktywnie pracujący, no to jest ośrodek warszawski. Jest kilka ośrodków w Polsce, które mają taki charakter ośrodków zamkniętych, gdzie się odbywa terapia w warunkach zakładu, w zasadzie oddziału psychiatrycznego zamkniętego już po odbyciu kary. I jest kilka zakładów karnych, które prowadzą terapię dla osób, które aktualnie odbywają karę pozbawienia wolności. I taka struktura, która jest strukturą, wydaje się taką najbezpieczniejszą, to są dwie osoby prowadzące psychoterapię z wykształceniem psychoterapeutycznym oraz seksuologicznym we współpracy z lekarzem seksuologiem i lekarzem psychiatrą. Chyba że lekarz ma zarówno specjalizację, przepraszam, i z psychiatrii, i z seksuologii, i tacy lekarze też są. Wystarczy wówczas jedna osoba lekarza. Natomiast ta współpraca jest konieczna. Też są lekarze, którzy mają wiedzę, kompetencje psychoterapeutyczne i też spotykamy przecież lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów. Tak, przede wszystkim chodzi o te kompetencje psychoterapeuty oraz tą wiedzę i kompetencje seksuologiczne. Trzeba się troszkę na tym jednak znać, żeby poradzić sobie z jakimiś ewentualnymi niespodziankami, czy żeby diagnostycznie nie przeoczyć.
A te dwie osoby prowadzące terapię, to czym to jest spowodowane, że akurat dwie? To mnie tak sobie ciekawiło.
Myślę, że to jest taki standard, jeden ze standardów, który się pojawia w terapii grupowej w ogóle. I bycie w pojedynkę z grupą kilku czy czasem kilkunastu osób jest mocno obciążające. I taka możliwość, czysto taka praktyczna, poznawcza, zaobserwowania różnych niuansów, które się dzieją czy w ogóle w samym procesie grupowym, czy poradzenie sobie z jakąś sytuacją krytyczną, albo może właśnie dostrzeżenie sytuacji, która ma bardzo pozytywny charakter i wzmocnienie tejże sytuacji, może umknąć jednej osobie. I dwie osoby są bardziej uważne dzięki temu. Dwie osoby mogą omówić sesję, podzielić się spostrzeżeniami, zapisać ważne rzeczy, żeby one nie poumykały, żeby naprawdę tak zostały dostrzeżone, docenione, żeby z nich zostały wyciągnięte wnioski. Czy to, co się zadziało, to świadczy o progresie, a może to świadczy o tym, że terapia stoi w miejscu, a być może jakiś regres się zadział. W dwóm osobom jest zdecydowanie łatwiej i też ważne jest wsparcie. Nawet od takiej strony, już tutaj może pominę kwestie takie bardziej psychoterapeutyczne, takie bardziej ludzkie w przedstawie, że bywają sytuacje, kiedy ktoś z pacjentów opowie o czymś, co jest szczególnie obciążające dla terapeuty. I wtedy, kiedy jeden z terapeutów gdzieś w swoim przeżywaniu traci uważność, jest drugi terapeuta, który jest większa szansa, że będzie czuwał nad tym, co się dzieje na grupie i będzie w stanie wesprzeć tego pierwszego terapeutę. Więc to jest uzasadnione i dwóch terapeutów pojawia się nie tylko w terapii dla sprawców przestępstw seksualnych, ale w bardzo wielu oddziałach dziennych, czy to leczenia nerwic, czy leczenia zaburzeń osobowości, jest para terapeutów, więc jest to pewnym standardem.
Pani Małgorzata pyta, jak często zdarza się pozorowane zaangażowanie w terapię przestępcy seksualnego, czym się przejawia i jaka jest reakcja terapeuty na takie zachowanie?
Pozorowany, czyli że pacjent, rozumiem, udaje, że pracuje. To się zdarza nie tylko w terapii przestępców, nie tylko w terapii sprawców. To się potrafi zdarzyć w ogóle w terapii czy w terapii grupowej. To bywa, że taka osoba dostaje wówczas propozycje konsultacji indywidualnych. Bywa, że taka osoba może być wyłączona z terapii grupowej, bo jeżeli swoją postawą będzie demotywować też innych pacjentów w obrębie grupy, to jest to zbyt duże ryzyko i zbyt duży ewentualny koszt dla pozostałych pacjentów, tutaj takie zagrożenie. Więc nie można tego pozostawić bez reakcji. Za każdym razem należy też zbadać, dlaczego takie zjawisko zachodzi u tego konkretnego pacjenta. Czy jest to związane z tym, że na przykład tak nie wierzy w możliwości swojej zmiany, a zależy mu na uznaniu terapeutów. Albo nie zależy mu na zmianie w ogóle i przyszedł tutaj po zaświadczenie, bo to też my terapeuci dobrze znamy, że czasem się tak zdarza, jednak że przychodzi ktoś nie na terapię, tylko żeby dostać zaświadczenie dla jakiejś tam instytucji. Nie jest to na szczęście jakieś bardzo, bardzo częste zjawisko, natomiast po prostu się zdarza, więc jeżeli to zidentyfikujemy w taki sposób, to nie jest wskazane, żeby ta osoba dalej kontynuowała terapię, więc też może tak się stać, że zostanie z tego powodu wyłączona z grupy i niekoniecznie może dostać propozycję w uczestniczenia w kolejnej, dopóki nie zajdzie tam jakaś zmiana na poziomie motywacyjnym. Aczkolwiek to też myślę, że w miarę jak sądy zaczęły częściej orzekać te środki zabezpieczające i w pewnym sensie, no, przepraszam, że tak to ujmę, ale zmuszać niektóre osoby do podjęcia terapii, to ten problem się po prostu zaczął pojawiać częściej niż te parę lat temu, kiedy osoby zgłaszające się na terapię też do państwowego ośrodka często same szukały pomocy. I to rzeczywiście wymaga uważności od terapeutów i to wymaga wprowadzenia nowych systemowych rozwiązań. I takie systemowe rozwiązania istnieją. Od wielu, wielu lat w Kanadzie jest taki program terapeutyczny dla sprawców przestępstw seksualnych, który był stworzony, jest rozwijany przez profesora Billa Marshalla. Już miałem tą przyjemność i okazję uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez profesora Marshalla. To bardzo ważne doświadczenie było dla mnie w rozwoju zawodowym i profesor Marshall ma stworzone kilka programów terapeutycznych dla osób z jakimiś specyficznymi albo zaburzeniami, albo różnymi innymi trudnościami, tak jak na przykład motywacja. I profesor Marshall stworzył osobny program terapeutyczny dla osób, które się na przykład nie przyznają do popełnienia przestępstwa, tak? Bo to też nie jest tak, że po zapadnięciu wyroku tak wszyscy ochoczo się przyznają, że popełniły przestępstwo. No bywa tak, że ja tego nie zrobiłem, to jest pomówienie, czy jakkolwiek. Więc profesor Marshall stworzył program dla osób, które się nie przyznają, stworzył program dla osób, które mają bardzo niską motywację, stworzył program dla osób, które tej motywacji wydaje się, że nie mają. No on oczywiście też nie dotyczył wówczas stricte pracy w obrębie seksualności, tylko pracy w obrębie motywacji, a nad tą motywacją można popracować, tak? No właśnie chociażby odnosząc się do różnego rodzaju zysków i strat w ogóle w funkcjonowaniu społecznym, tak? Że no jeżeli człowieku czegoś nie zrobisz, no to może cię spotkać to czy tamto, powiedz, czy ty jesteś na to gotowy, jak ty sobie wyobrażasz swoją przyszłość, a jak inaczej możesz sobie z tym poradzić, no bo może to, co my tobie oferujemy tutaj jest czymś takim, co mimo wszystko będzie dla ciebie no, bardziej odpowiednie niż to, co sam sobie wymyśliłeś. Więc to jest problem. Tacy pacjenci rzeczywiście się zdarzają. Rozwiązania systemowe myślę, że są możliwe do wprowadzenia. Natomiast ten program w Polsce, on ewoluuje. Jest w pewnym sensie w trakcie właśnie powstawania i no, póki co jeszcze ośrodki nie dysponują ani odpowiednią liczbą osób chcących prowadzić tą terapię, ani odpowiednim też zapleczem, no, chociażby lokalowym, żeby móc grupy rozbijać na większą liczbę podgrup. No oczywiście jest to kwestia finansowania, jak to bywa, a psychiatryczna służba zdrowia, w obrębie której ta terapia się odbywa, niestety nie należy do najlepiej dofinansowanych w branży, jeżeli chodzi o medycynę, czy w ogóle o niesienie pomocy.
Uśmiecham się, dlatego że to jest temat, który jest bardzo często przez różnych ekspertów podnoszony, właśnie trudności dotyczące sytuacji polskiej psychiatrii. Ale jeszcze mam pytanie odnośnie takiej sytuacji, kiedy widzimy, że osoba w terapii grupowej pozoruje swoje zaangażowanie i powiedział pan, że wtedy może tak być, że zostanie jej zaproponowana praca indywidualna i wtedy tę pracę prowadzi jeden z tych dwóch terapeutów czy ktoś inny?
Byłoby dobrze, gdyby to był ktoś inny. Natomiast to nie jest tak, że nie powinien tego prowadzić terapeuta, który prowadzi grupę. Myślę, że jest mniej obciążającym emocjonalnie i dla terapeuty, i dla pacjenta, jeżeli może tak nie wiem, z czystą kartą zacząć od nowa, bo mogły się zadziać bardzo różne rzeczy. No też terapia jest procesem, w którym pojawia się relacja między terapeutą i pacjentem. Tak? Te relacje w grupie, one jeszcze są bardziej skomplikowane, bo tam jest więcej osób i też dwóch czy dwoje terapeutów, czy dwie terapeutki. Tak też różnie bywa. Więc może tak być, że to coś, co się zadziało, też może mieć źródło właśnie w jakichś takich niuansach relacyjnych, więc to jest okej, to może nawet byłoby wskazane, żeby to prowadziła osoba trzecia, tak, taką terapię indywidualną. Ja też zaznaczę, że wtedy ta terapia indywidualna no, nie jest terapią, która dotyczy no, właśnie preferencji czy kontroli zachowań, tylko jest takim fragmentem pracy terapeutycznej wokoło tejże motywacji. Jeżeli jest proponowana terapia grupowa, to Też ze względu na to, że niektórzy pacjenci mogliby chcieć nadużyć tej reguły, tak, że troszkę tu pościemniam na grupie i nie będę musiał się na grupie tutaj jakoś, nie wiem, martwić czy wstydzić i pójdę sobie na indywidualną terapię. Jeżeli otworzymy za dużo takich kanałów, to myślę, że też będą osoby, które mogą chcieć nadużywać. Więc ta terapia, czy te konsultacje, czy ta terapia indywidualna będzie w obrębie sfery motywacyjnej, a nie miała takiego zasadniczego znaczenia terapeutycznego. Więc jeżeli w ośrodku są możliwości, żeby to był jakiś inny terapeuta, to warto byłoby z tego skorzystać.
Pani Grażyna pyta, czy pedofil może wyprzeć fakt wykorzystania dziecka?
Wyprzeć w sensie nie pamiętać, że to zrobił?
Tak przypuszczam, że o to chodzi.
To biorąc pod uwagę plastyczność różnych mechanizmów obronnych czy strategii radzenia sobie, które człowiek posiada, to ja myślę, że nie tylko pedofil, że to po prostu takie zjawisko może zaistnieć. Też zwrócę może uwagę na to, że pedofil wykorzystujący dziecko niekoniecznie albo przeważnie tak jest, że nie jest szczęśliwy z tego powodu, co zrobił. To jest bardzo ambiwalentny emocjonalnie proces, bo z jednej strony to jest dążenie do doświadczenia satysfakcji seksualnej, a z drugiej strony to jest właśnie borykanie się z krzywdzeniem drugiej osoby. Bardzo często ta świadomość krzywdzenia jest i ona jest bardzo istotnym argumentem dla osób, dla sprawców, natomiast naprawdę bardzo mało jest sprawców, którzy z sadystyczną satysfakcją wyżądają celową krzywdę, tak, czy dziecku, czy komuś innemu. Tutaj niestety nie przytoczę źródła, bo nie mam teraz tego w głowie, natomiast pamiętam z literatury, że wśród samej populacji pedofilów, takich pedofilów, którzy z radością, przepraszam, krzywdzą dziecko, to będzie około 1%, więc przeważnie tak jednak jest, że sprawca ponosi też swój koszt emocjonalny ze względu na to, czego dokonał, więc jeżeli występuje u niego jakiś poziom stresu, poczucia winy, czy jakiegoś cierpienia, wiem, że to może dla części z Państwa brzmieć kuriozalnie, natomiast jakiegoś cierpienia z tego powodu, czego dokonał, to te różne mechanizmy broniące jego równowagi psychicznej jak najbardziej mogą zadziałać też w taki sposób, że dokonany czyn ulegnie temu procesowi wyparcia. Też jako terapeuta poznawczo-behawioralny nie jest to do końca moją terminologią, tak, wyparcie i tym podobne.
Tak, wyparcie jest pojęciem z terapii psychodynamicznej, ale tutaj posłużyłam się pojęciem użytym przez panią Grażynę. Tutaj jedna z osób pyta, czy znajdziemy gdzieś ogólnokrajowy spis instytucji, do których możemy odsyłać pacjentów z zaburzeniami seksualnymi?
Na stronach internetowych sądów należy szukać i przyznam, że po ostatnich zmianach, w ostatnich miesiącach nie zainteresowałem się jeszcze, gdzie tego spisu szukać, więc tutaj liczę na Państwa kreatywność, natomiast internet daje nam taką możliwość, że jesteśmy w stanie wyszukać różnego rodzaju informacje. Być może materiały zamieszczane przez tą komisję dotyczącą właśnie pedofilii być może na ich stronie taki spis ośrodków się znajduje. Na pewno taki spis znajdował się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
A czy Polskie Towarzystwo Seksuologiczne prowadzi jakiś taki też spis, czy nie?
Tak, żeby zostało to sformułowane, spisane i opublikowane, to niestety nie. Natomiast tak teraz mam taką myśl po tym pytaniu, że to jest taka wiedza, która w zasadzie powinna być łatwo dostępna i w zasadzie powinno to być opublikowane, bo też Polskie Towarzystwo Seksuologiczne od strony takiej naukowej jest tym organem, który dostarcza wiedzy i nadzoruje szkolenia specjalistów seksuologów.
I też myślę, że dysponuje takimi kontaktami do osób, które rzeczywiście mają wiedzę i kompetencje, żeby z tym obszarem, więc może jest to jakiś pomysł na to, żeby to jakoś wdrożyć w działanie. Może tutaj nasz widz właśnie coś podsunął takiego, co się przyda innym osobom. Pojawiają się też pytania właśnie z zakresu motywacji, czyli na przykład pytanie od pani Edyty, czy można nakłonić kogoś do leczenia, jeżeli taka osoba nie widzi w sobie zaburzeń i dysfunkcji. I też pani Edyta chwilę później zapytała, czy rodzina ma ważną rolę. I tak myślę, czy to można jakoś połączyć właśnie o nakłonienie i rolę rodziny w terapii.
Jeżeli ktoś się uprze, że nie chce, no to nie będzie takiej szansy. Zazwyczaj jednak tak jest, że ta niechęć, brak motywacji wynika z różnego rodzaju obaw, że będzie trzeba się przyznać do tego, czy że ktoś tam inny dokona oceny, a ktoś tam inny jeszcze zrobi coś, co spowoduje jeszcze większy dyskomfort u tej osoby. Więc zazwyczaj taka praca nad motywacją, związana właśnie ze zidentyfikowaniem, tak, jakie tam jest źródło tych lęków, co jest w treści tych różnych lęków i obaw, pozwala na znalezienie takich wątków motywacyjnych. Rodzina, myślę, że może mieć duże znaczenie, natomiast trudno też oczekiwać od rodziny, że będzie się włączała w proces terapeutyczny. To nie powinno tak jednak wyglądać, że ktokolwiek z rodziny zaczyna przyjmować jakąś odpowiedzialność za proces terapeutyczny brata, kuzyna, siostry, męża czy cokolwiek, czy kogokolwiek. Zachodzą jakieś takie zależności społeczne czy rodzinne. Myślę, że też nie będzie takiego przełożenia, myślę, bardzo wprost, ale słyszeliście pewnie Państwo o zjawisku współuzależnienia, na przykład w chorobie alkoholowej, które nie jest korzystnym zjawiskiem dla nikogo, ani dla osoby uzależnionej, ani tej, która się współuzależnia. Więc rodzina, myślę, że mogłaby być źródłem bezpieczeństwa i pewnego rodzaju opieki, co nie znaczy, że musi być źródłem akceptacji dla jakiejś patologii, tak, bo to też nie na tym polega. Natomiast rodzina nie ma być podmiotem przejmującym odpowiedzialność, zmuszającym, czy szantażującym, czy wprowadzającym jakieś restrykcje, bo to obawiam się, że ma większe szanse, żeby skomplikować niż ułatwić. Aczkolwiek bywa, tak, że zdanie rodziny dla kogoś jest istotne i pod wpływem tejże rodziny ten ktoś rzeczywiście się motywuje i znajduje odwagę, żeby się zgłosić do kogoś, czy żeby rozpocząć proces terapeutyczny.
To już na koniec o samą osobę terapeuty chciałabym zapytać, bo zacznę od pytania właśnie z czatu. Od Angie. Jakie mogą pojawić się różnice w pracy kobiety terapeutki i mężczyzny terapeuty z przestępcą seksualnym? Czyli jak ta płeć wpływa?
Trudno jakąś regułę tutaj znaleźć. Ja myślę, że myślę, że są pewne powody, dla których kobietom może być nieco trudniej emocjonalnie w takiej pracy. Natomiast nie wiem, na ile z płcią to po prostu jest związane. Tak, to może takim swoim doświadczeniem, swoim spojrzeniem się podzielę tutaj, bo ja jak zaczynałem w ogóle mieć jakiś kontakt z seksuologią sądową, to byłem jeszcze studentem ostatniego roku psychologii, kiedy zacząłem staż u mojego późniejszego szefa, seksuologa, który do dzisiaj pracuje w seksuologii sądowej, to ja nie miałem takiej perspektywy ojcowskiej, więc nie uruchamiałem takiej emocjonalności, którą dzisiaj ojcem już będąc, gdybym dzisiaj tę pracę zaczynał, myślę, że na pewno bym uruchamiał, gdzie miałbym skojarzenia odnośnie własnych dzieci w kontekście zachowań, które pacjenci podejmowali. Więc to jest, myślę, że takim bardzo istotnym elementem. I zacząłem mówić tutaj tak o płci na początku, ale to nie chodzi o płeć, to chodzi o pewne role życiowe i o wrażliwość emocjonalną, tak? No bo przecież mamy i wśród kobiet, i wśród mężczyzn osoby, które są i mniej, i bardziej wrażliwe. Tak, tutaj pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to taka myśl związana ze stereotypem matki, no ale właśnie nie chciałbym tutaj pozostawać przy takim myśleniu w obrębie stereotypów płciowych. Więc bardziej tu chodzi chyba o taki rodzaj wrażliwości, więc osoby, u których ta emocjonalność będzie się uruchamiała właśnie w tym obrębie, będą po prostu miały trudniej być w roli terapeuty, będzie im trudniej nie uruchamiać swojej agresji wobec sprawców, bo to też jest taki wątek, który się pojawia, tak? Terapeuta, który prowadzi terapię osoby, która czasem bardzo brutalnie krzywdziła kogoś innego, a zwłaszcza jeżeli tu chodzi o dziecko, też odczuwa swoje emocje. To ta praca rzeczywiście jest obciążająca w tym zakresie. Więc No, nie chcąc mówić, że znam tutaj jakieś reguły, bo jakieś reguły, które można byłoby zastosować, no nie znam i nie wiem, czy one do tej pory zostały opisane. Mogę się właśnie podzielić tymi spostrzeżeniami, że i też tak obserwując kolegów czy koleżanki, które pracują ze sprawcami i zaczynały tą pracę ze sprawcami właśnie na różnym etapie swojego życia, to najczęściej pojawiały się takie wątki, że o rany, to w wieku mojego dziecka, tak? O rany, moja córka czy moja córeczka właśnie ma tyle lat, to te skojarzenia, one są po prostu, no, nie da się ich nie mieć, tak sobie myślę. I dla niektórych jest to zbyt obciążające, więc ta praca niekoniecznie będzie dobrą pracą dla nich. Są osoby, które potrafią spojrzeć z zupełnie innej strony, bo też to jest ważne. No, dla mnie to jest ważne, na przykład, żeby spojrzeć w ten sposób, że praca z przestępcą seksualnym czy ze sprawcą przemocy seksualnej to jest taka praca, dzięki której jesteśmy w stanie obronić jego niedoszłe ofiary. Także dzięki temu, że my wykonujemy tą pracę, to my bronimy osoby, które być może dzięki naszej pracy nie staną się ofiarami tej osoby. To jest taka perspektywa, która, no, tak jak powiedziałem, dla mnie jest istotna osobiście. Więc pewnie bardzo zależy od tego, jak bardzo nasza emocjonalność nam będzie utrudniała, jak bardzo będziemy potrafili spojrzeć z różnych kontekstów i znaleźć różne punkty widzenia, jakiego rodzaju wartość znajdziemy w tej pracy. I myślę, że też wśród seksuologów sądowych zajmujących się tą działką sądową też jest troszkę takiej żyłki Sherlocka Holmesa, tam gdzie właśnie szukanie przyczyn, wyjaśnianie czegoś, co jest nieodkryte, czegoś, co jest groźne, budzi jakiś rodzaj zaciekawienia. Może osoby, które mają ten wątek, to też jest im łatwiej, albo po prostu jest to związane z jakąś ciekawością. Więc na pewno nie jest to praca dla każdego, natomiast no, w moim odczuciu jest to praca, która ma wartość i już tak na koniec, tak pamiętam, jedna z takich konferencji, w której brałem udział, właśnie mówiąc o programie terapeutycznym dla sprawców, to była konferencja, którą organizowała ówczesna Fundacja Dzieci Niczyje, teraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. I jako no, jeszcze mało doświadczony, bardzo młody terapeuta, z taką ekscytacją mówiłem właśnie o programie, który tworzymy i że są fajne perspektywy i że ta praca terapeutyczna rzeczywiście, że widzimy efekty, że ona idzie i zderzenie się ze światem osób, które pracują z dziećmi krzywdzonymi, było też emocjonalnie trudnym dla nas, bo to jest kompletnie inna perspektywa. I myślę, że dla osób, które jakoś bardziej się utożsamiają, dla terapeutów, którzy bardziej się utożsamiają z niesieniem pomocy wśród ofiar, praca ze sprawcami, no, może być właśnie trudna, tak? Bo to są dwa światy, patrzy się z dwóch perspektyw. Tak? I też nie mówię o tym w tym kontekście, że występując w roli terapeuty sprawcy, w jakiś sposób nie bronimy czy usprawiedliwiamy. Zupełnie nie o to chodzi, tak? Zupełnie nie w tym jest rzecz. Natomiast no, my mamy do czynienia właśnie z tym sprawcą, a nie z tą ofiarą, tak? To taka różnica jest jeszcze istotna.
Ja chciałam właśnie pana zapytać o ten dobrostan też osób, które prowadzą terapię, więc cieszę się bardzo, że pan już to moje pytanie wyprzedził i też o tym powiedział. I jeśli mogę prosić o polecenie jakiejś literatury, mamy dużo pytań właśnie o perspektywę ofiar, ale no ze względu na to, że pan się specjalizuje w pracy ze sprawcami i że to jest też temat naszego dzisiejszego spotkania, ja te pytania pozwoliłam sobie odłożyć na koniec. No niestety czasu już na to nie wystarczyło, więc może miałby pan jakieś źródła do polecenia osobom, które ta perspektywa też interesuje, gdzie mogą szukać tych informacji.
Perspektywa ofiar.
Tak, perspektywa ofiar najpierw, ale zaraz też o inne polecajki zapytam.
Jest taki periodyk wydawany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Dawno do niego nie zaglądałem, więc nie jestem pewien, z jaką częstotliwością jest wydawany. On ma tytuł Dziecko Krzywdzone. Raz do roku bodajże Fundacja też wydaje takie opracowanie pod tytułem Dzieci się liczą, gdzie też są podawane statystyki i różne takie użyteczne informacje. Myślę, że ważnymi książkami tutaj są książki One są napisane troszkę w takim amerykańskim stylu, który troszkę może dla mnie czasem jest nieco irytujący, natomiast książki jako wiedza są na pewno istotne. Są książki Anny Salter, Drapieżcy oraz Pokonując traumę, przepraszam, jeżeli przekręcam tytuł. Nie było wznowień, widziałem, że one na Allegro osiągają jakieś niebotyczne teraz kwoty na aukcjach, natomiast to są książki, które właśnie po odjęciu takiego amerykańskiego sposobu narracji, myślę, że są książkami, z którymi na pewno warto się zapoznać. Tam jest bardzo, bardzo szeroko i momentami dosyć tak dogłębnie poopisywane zjawisko i sprawcy, i ofiary. Pani profesor Bajser, która gościła, również wydała kilka książek na temat tego zjawiska, z których ja szczególnie dwie mogę polecić. Pierwsza to książka pod tytułem Kazirodztwo, gdzie jest nie tylko o kazirodztwie, jest w ogóle o zjawisku pedofilii, oraz nowsza publikacja pod tytułem właśnie Pedofilia, gdzie pani profesor swoje autorskie badania prezentuje. Jest jeden z takich filmów fabularnych, który w odczuciu moim i pacjentów też, wobec których używaliśmy tego filmu do tak zwanej filmoterapii, na terapii grupowej, to jest film, który dosyć rzetelnie oddaje sytuację i tak przeżywanie przez sprawcę, który opuszcza zakład karny. To jest film z Kevinem Baconem, już ładnych parę lat ten film ma, pod tytułem, polski tytuł to chyba jest Zły dotyk, ale filmów o tytule Zły dotyk to chyba jest kilka. Tytuł oryginalny brzmi bodajże Woodsman, czyli dla mnie to brzmi gajowy Woodsman. No w każdym razie z Kevinem Baconem Zły dotyk to jest to pedofilu, który opuszcza zakład karny i próbuje znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.
Dobrze, w takim razie ja dziękuję panu serdecznie za podzielenie się ogromem wiedzy z pańskiej perspektywy jako terapeuty i osób, które pracują ze sprawcami przestępstw seksualnych. Myślę, że jest to temat, który jest bardzo ważny i cieszę się, że udało nam się go poruszyć, dlatego że rzeczywiście częściej chyba mówimy o perspektywie ofiar, a jednak, tak jak powiedziałam na początku, ta perspektywa terapii sprawców przestępstw daje taką nadzieję, że częściej z nim można będzie zapobiec i tych ofiar będzie po prostu mniej. Także dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu za uwagę, za wszystkie pytania i życzę miłego dnia i panu, i państwu.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za pytania.